Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Czy wiecie, że już powoli kończymy serię Zbrodnie po polsku? W zasadzie zostały nam z tym 4 odcinki, jeżeli dobrze liczę. Dzisiaj czas na województwo opolskie, ale w tym odcinku będzie trochę inaczej, trochę bardziej nietypowo. Dlatego, że faktycznie osoba, o której dzisiaj opowiem, będzie miała sporo wspólnego z Opolem, ale to nie tam dokona swoich zbrodni. Uznałam jednak, że historia jest na tyle nietypowa, że warto zrobić wyjątek. Zatem zapraszam Was do wysłuchania historii o mężczyźnie, który został okrzykniętym pierwszym seryjnym mordercą Europy. Holenderska baza danych DNA została założona w 1994 roku, ale swoje zadanie zaczęła spełniać dopiero 3 lata później, czyli od 1997 roku. Obecnie reprezentuje jedną ze średniej wielkości baz danych, jeżeli chodzi o Unię Europejską. A żeby dokładniej Wam to zobrazować, to w 2016 roku posiadała dane 1,4% populacji tego kraju. A w 2020 roku było to już 1,9%. Funkcjonowanie bazy umożliwiło wsparcie wielu dochodzeń i szybsze rozwiązywanie spraw. To właśnie postęp technologiczny w genetyce kryminalistycznej wraz z głośnymi sprawami, które potem miały ogromny zasięg w mediach, a przez to spore zainteresowanie opinii publicznej, sprawiły, że Holandia stała się pionierem w stosowaniu tej technologii, aby rozwiązywać kolejne sprawy kryminalne. Jednym z przykładów technologii, które początkowo były uznawane za kontrowersyjne, było kryminalistyczne fenotypowanie DNA. Dla niektórych była niezwykła, bo umożliwia dojście do wniosków odnośnie cech nieznanego osobnika na podstawie tylko analizy jego DNA. Więc coś, co początkowo wydawało się nierealne, stało się cennym wsparciem w przypadku rozwiązywania różnych spraw. Holandia była też jednym z krajów, które wraz z Belgią, Niemcami, Hiszpanią, Francją, Luksemburgiem i Austrią podpisały konwencję z Prüm 27 maja 2005 roku. Oznaczało to, że wszystkie te państwa wyrażają zgodę na rozpoczęcie wymiany dotyczącej danych DNA, odcisków palców i tablic rejestracyjnych pojazdów. Dodatkowo w styczniu 2007 roku Anglia i Holandia rozpoczęły projekt pilotażowy poza tą konwencją z Prüm, aby również spróbować porównywać swoje dane, zwłaszcza w kontekście DNA, przechowywane w ich krajowych bazach. I taka ciekawostka, Holandia przesłała w związku z tym dysk zawierający 2159 profili DNA niewyjaśnionych przestępstw. Następnie zostały one porównane z prawie 4 milionami profili DNA, które były przechowywane w Krajowej Bazie Danych w Wielkiej Brytanii. To z kolei doprowadziło do 45 potencjalnych dopasowań. I właśnie dzięki tej bazie danych i wymianie między tymi państwami udało się porównać materiał genetyczny z pewnego miejsca zbrodni i znaleźć dopasowanie. A w związku z tym 8 czerwca 2001 roku zatrzymać mężczyznę, którego nazwano pierwszym seryjnym mordercą Europy. Ale co może być dla nas najbardziej zaskakujące, pochodzącego z Polski, z Opola. Jak do tego doszło? Zacznijmy od początku. Przenieśmy się do Opola i poznajmy jego historię. Opole to jedno z najstarszych miast w Polsce, leżące w południowo-zachodniej części kraju, a dokładniej w województwie opolskim. Do granicy z Czechami jest stąd mniej więcej 40 km. Co ciekawe, nazwa miasta pochodzi od nazwy jednej z najstarszych jednostek terytorialnych Słowian w środkowej Europie, czyli tak zwanego Opola. A dokładniej ten termin był zarezerwowany dla takiego lokalnego terytorium, na którym mieszkała jakaś wspólnota sąsiedzka i wspólnie broniła się przed wrogiem. Obecnie Opole zamieszkuje prawie 130 tysięcy ludzi. Znajduje się tam wiele osiedli, ale dzisiaj interesować nas będzie zwłaszcza jedno, zwane Metelhemem. Osiedle to znajduje się w południowej części Opola, na pograniczu Groszowic i Grotowic. Jego nazwa związana jest z tym, że znajduje się w sąsiedztwie byłych zakładów metalurgiczno-chemicznych Metelhem. Przeważają tutaj bloki mieszkalne o kształcie podłużnym i formie klockowej, czyli tak zwana wielka płyta, z której bloki były budowane na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Jak się pewnie domyślacie, wybudowanie tego osiedla było związane z powstaniem tych dużych zakładów przemysłowych. Po prostu chodziło o to, aby pracownicy mieli jak najbliżej do pracy. A często też te mieszkania kupowali na bardzo korzystnych warunkach, bo na przykład zakład pracy wspierał zakup takiego mieszkania. Choć z jednej strony okolica była zdecydowanie taka przemysłowa, to z drugiej osiedle było otoczone przez lasy z wieloma sztucznymi jeziorami. A do tego w pobliżu jest wiele stawów, które powstały na skutek wydobywania surowców mineralnych przez zakład górniczy. I to właśnie na tym osiedlu wychował się Dariusz K., urodzony w 1986 roku, który w przyszłości miał się stać bardzo znaną postacią w Europie. Mężczyzna był opisywany przez kolegów i sąsiadów jako przeciętny, normalny facet, raczej taki, co nie wyróżnia się z tłumu. Był znany z tego, że chodzi po blokach, zawsze ubrany w dres i przesiaduje głównie na ławkach. Darek zdecydowanie spędzał wiele czasu na dworze. Nie dziwne więc, że większość sąsiadów go kojarzyła. Wiedzieli też, że był wychowywany wyłącznie przez matkę i nigdy nie poznał swojego ojca. W jego rodzinnym domu raczej się nie przelewało, ale nie było tak, że z tego powodu czuł się gorszy czy że miał jakieś kompleksy. A wręcz odwrotnie, jego koledzy ze szkoły wspominali, że w zasadzie on się śmiał z tej swojej biedy, potrafił wybrnąć z każdej sytuacji. Wspominali nawet takie wydarzenie, że kiedyś, gdy przebierał się przed zajęciami wychowania fizycznego, dla żartu postanowił wskazać na swój podkoszulek i powiedział, że to jest nowa marka, choć wszyscy wiedzieli, że był kupiony na targu. Ale miał jakąś taką umiejętność, że potrafił wszystko obrócić w żart. Była to jego zaleta. Podobnie było też na lekcjach, często żartował, był takim klasowym błaznem, ale nie miał żadnych starć z nauczycielami. Także nie było tak, że jego sytuacja materialna wpływała jakoś na jego poczucie wartości, a w związku z tym nie przekładała się na jego zachowanie. Ale raczej dla Darka nauka nie była ważną sprawą, wręcz odwrotnie, nie radził sobie z nią, często wagarował. W związku z tym otrzymywał raczej gorsze oceny, choć było to dla niektórych zaskakujące, bo w zasadzie, gdy się z nim rozmawiało, to widać było, że jest bardzo inteligentny. Miał też ogromną pasję, interesował się mitologią grecką. Tylko, że tej inteligencji nie zamierzał wykorzystywać w szkole. Po prostu to, co tam było prezentowane, go nie interesowało, więc wolał spędzać czas inaczej. Choć obraz mężczyzny, który siedzi w dresie na ławce przed blokiem, może nam się kojarzyć dosyć negatywnie, to jednak zdecydowanie nie byłby to obraz Darka. Mężczyzna nie był kłótliwy, wręcz odwrotnie, był bardzo towarzyski. Nie była to osoba, która szukała jakichś zaczepek czy powodów do kłótni. Miał swoją paczkę ze swojego osiedla, tak zwana paczka z Mendelhemu, i to właśnie ona była dla niego najważniejsza. To z tymi osobami spędzał czas poza szkołą. W tej paczce przeważały raczej starsze osoby od Darka. Część z tych osób miała raczej nieciekawą opinię. Ogólnie, choć sąsiedzi uważali, że Darek jest niegroźny, to raczej jednomyślnie twierdzili, że było coś w nim takiego dziwnego. Nie był agresywny, ale właśnie był taki dziwny. Tak go opisywali. Chodziło o takie uczucie niepewności, że po prostu patrzymy na kogoś i czujemy jakiś niepokój. Ale to było raczej takie podświadome, bo tak jak wspominałam, nie było podstaw ku temu, by jakoś się obawiać Dariusza. W końcu głównie po prostu siedział pod blokiem ze swoimi znajomymi i nikomu nie wadził. Co ciekawe, nie wszyscy tak twierdzili, bo jedna z sąsiadek po latach opisała go z kolei jako grzecznego, uśmiechniętego i młodego mężczyznę o pięknych, bujnych lokach. Mieszkaniec osiedla, na którym mieszkał Dariusz, tak go wspominał. Znałem go od dzieciństwa. To był kolega z podwórka. To był normalny kolega. Nigdy nie było z nim jakichś większych problemów. Nie chodziliśmy razem do szkoły, ale bawiliśmy się razem w dzieciństwie. Niczym specjalnym się nie wyróżniał. Potem wyjechał za granicę. A było to możliwe dzięki temu, co wydarzyło się 1 maja 2004 roku. Swoją drogą ciekawe, kto z was pamięta ten moment, a kto nie za bardzo, bo na przykład jeszcze był za mały albo w ogóle go nie było na świecie. Ja już w tym czasie byłam całkiem świadoma, więc pamiętam 1 maja 2004 roku. Polska dołączyła do Unii Europejskiej. A co za tym szło, otworzyły się ogromne możliwości dla Polaków, aby swobodnie przemieszczać się w granicach Unii Europejskiej. Nie dziwne więc, że wielu postanowiło z tego skorzystać, a wśród nich był Dariusz. I tak też zrobił w 2005 roku. Na swój cel wybrał Anglię i tam też postanowił osiedlić się na kilka lat. Co takiego robił tam przez te kilka lat, nie do końca wiadomo. Tak naprawdę dopiero teraz jest to dokładnie badane. Bo w obliczu wiedzy, którą dzisiaj dysponują różne państwa odnośnie tego, co Dariusz robił, a dokładnie jakich przestępstw dokonał, nikt nie wierzy już, że przez te kilka lat w Anglii nic się nie wydarzyło. Ale o tym jeszcze wspomnę. Ogólnie losy mężczyzny w tych krajach, o których zaraz wam opowiem, są bardzo pobieżnie znane. Myślę, że wynika to też z tego, że po prostu nikt ich nie śledził aż do czasu, gdy wyszła pierwsza zbrodnia w 2015 roku. I to, co wiemy, to głównie to, co sam Dariusz potem wyznał policjantom. Otworzymy więc mniej więcej jego ruchy, ale nie będzie tu wielu szczegółów. Po tych kilku latach w Anglii mężczyzna postanowił przenieść się do Holandii, gdzie najprawdopodobniej dokonał swojego pierwszego przestępstwa, a przynajmniej takiego, które zostało zgłoszone, a później mu przypisane. Również w tej kwestii dane nie są zbyt dokładne, może wy coś więcej znajdziecie, jeżeli tak, to podzielcie się w komentarzu. Ale wszystko wskazuje na to, że w 2011 roku podczas swojego pobytu w Holandii mężczyzna poważnie ranił niezidentyfikowanego mężczyznę. Nie do końca też wiadomo, kiedy dokładnie mężczyzna opuścił Holandię, ale wiadomo, że kolejnym jego przystankiem była Austria, a dokładniej Salzburg. Tam też w 2012 roku dopuścił się nieudanej próby kradzieży i do kolejnego tego typu przestępstwa doszło też w kolejnym państwie, w Niemczech, w 2015 roku w styczniu, kiedy to oprobował sklep spożywczy. Mężczyzna twierdził, że wszystko wynikało z tego, że był głodny. Tylko to, co jeszcze warto dodać, to to, że w Salzburgu mężczyzna nie tylko dokonał nieudanej próby kradzieży, ale także próbował zabić sprzedawcę. Wszystko jednak wskazuje na to, a przynajmniej na razie tyle ustalili śledcze, że do 2015 roku nikogo nie zabił. Ale to zmieniło się w kwietniu wspomnianego roku. Wtedy też Dariusz znajdował się w Szwecji. Postanowił włamać się do domu pewnego 79-letniego emeryta. I teraz przeczytam jego imię i nazwisko, ale ponieważ jest po szwedzku, to z góry przepraszam, jeżeli źle to przeczytam. Ćwiczyłam, ale bardzo trudno mi to wymówić. A dokładniej chodzi o Georgia Arlandera. Do ataku na mężczyznę doszło w kuchni, wtedy też bezlitośnie został zadźgany nożem. Później znaleziono go na tej podłodze i stwierdzono jedynie, że brakuje kluczyków do samochodu, ale sprawcy nie znaleziono. Dariusz uciekł. Jego kolejnym celem była Austria, gdzie zaledwie miesiąc później dokonał kolejnego włamania. Tym razem jeszcze bardziej brutalnego niż ostatnio. 21 maja mężczyzna włamał się do domu 75-letniego lokalnego polityka Gerharda Hintermayera i jego 74-letniej żony Erny. Oboje zostali brutalnie pobici i dźgnięci nożem, a do tego Dariusz zgwałcił Ernę przed jej zabiciem. Następnie przystąpił do wpisywania frazy na jej ciele brązową farbą i brzmiała ona tantum ergo. Jeśli chodzi o te kwestie, były dwa przypuszczenia. Pierwsze właśnie, że było to tantum ergo i polskie tłumaczenie tylko wtedy, lub drugie, że chodziło o pierwiastek chemiczny tantal, czyli po angielsku tantalum. Ciała rodziców w ich domu w Wiedniu znalazł ich syn. Niestety dopiero dwa dni po tej zbrodni, więc znów sprawca uciekł. I w tym czasie po raz kolejny zmienił kraj. Syn państwa Hintermayerów wspominał, że zadzwoniła do niego siostra. Twierdziła, że nie może skontaktować się z rodzicami i bardzo się o nich niepokoi. Wtedy też mężczyzna postanowił sprawdzić, co się u nich dzieje. Gdy wszedł na posesję i odnalazł swoich rodziców, od razu zamarł. Do dziś nie może pogodzić się z tym, co wtedy zobaczył. Mężczyzna twierdzi, że za każdym razem, gdy musi wejść na posesję rodziców i do ich domu, to czuje, że jest to ogromne wyzwanie. Do dzisiaj też wraz z siostrą postanowili, że będą jedynie regularnie dbać o ten dom, ale niczego z niego nie usuną. Najgorsze dla mężczyzny było to, że Był to taki właściwie letniskowy domek, w którym nie było żadnych cennych rzeczy. A mimo to ktoś po tym wydarzeniu ośmielił się i skradł z niego mały telewizor. Syn państwa Hintermajerów uważał też, że gdyby sprawca poprosił jego rodziców o posiłek, to by go na pewno dostał. Dlatego też jego zdaniem to, co się wydarzyło, było zupełnie niepotrzebne. Bo gdyby było faktycznie tak, jak Dariusz mówił później, czyli że był głodny, to zdecydowanie zostałyby jego potrzeby spełnione. Tylko że po odkryciu tego makabrycznego morderstwa policja zupełnie nie miała żadnych podejrzanych. Jeszcze o Dariuszu nie wiedziała. Ale wkrótce miało się to zmienić właśnie dzięki tej bazie, o której wspominałam wam na początku. Na szczęście policjanci dysponowali materiałem genetycznym sprawcy i mogli go porównać. W krajowej bazie niczego nie znaleziono. Postanowiono więc na zaś wprowadzić te dane do tego ogólnego systemu w ramach tego porozumienia z Prym. A Dariusz po tym, jak dokonał tej okropnej zbrodni, nie przemyślał do końca sprawy, bo zabrał ze sobą kartę bankomatową zmarłej pary, a następnie, jak gdyby nigdy nic, zaczął z niej korzystać, tylko że w Niemczech, w Düsseldorfie. Oczywiście, jak to bywa w takich przypadkach, od razu zostało zgłoszone, że taka karta została skradziona i należy ją monitorować. Więc gdy tylko Dariusz zaczął z niej korzystać, od razu uruchomił się cały system, a następnie ta informacja doszła do policji. Okazało się, że mężczyzna korzystał z bankomatu, przy którym standardowo była kamera, więc właściwie policja dysponowała już zdjęciem potencjalnego sprawcy. W związku z tym właściwie była to już kwestia tylko chwili, aby mężczyznę zatrzymać. I tak też się stało. 8 czerwca 2015 roku oficjalnie Dariusz K. został zatrzymany do złożenia wyjaśnień. Początkowo miał jedynie wyjaśnić, dlaczego jest w posiadaniu karty bankomatowej, która nie należy do niego, a do tego ma jakieś powiązanie z morderstwem. Tylko że w trakcie rutynowych czynności okazało się też, że Dariusz ma przy sobie kluczyki do samochodu, które należały do mężczyzny, który został zabity w Szwecji. Było więc kwestią czasu, gdy porównano materiał genetyczny pochodzący od mężczyzny z materiałem, który był umieszczony w tych międzynarodowych bazach. Bardzo szybko więc ustalono, że zdecydowanie ma on związek ze sprawą z Austrii i ze Szwecji. Dariusz został o to zapytany przez policjantów i w zasadzie od razu potwierdził, że nie tylko zamordował parę emerytów z Wiednia, ale także emeryta ze Szwecji. Do tego twierdził, że usiłował także zabić właściciela sklepu w Salzburgu. A do tego pojawiło się podejrzenie, że dokonał rabunku sklepu w Niemczech, ranił kobietę w Holandii, a także dopuścił się kolejnych zabójstw na terenie Republiki Czeskiej i Holandii. Zagadką jednak wciąż pozostawała Wielka Brytania, bo nikt nie chciał uwierzyć, że mieszkając tam przez tyle lat, nic nie zrobił. Przedstawiciel austriackiej policji tak o tym mówił. Byłoby mało prawdopodobne, aby ten człowiek, który spędził wiele lat w Wielkiej Brytanii, nie dokonał tam żadnej zbrodni. We współpracy z brytyjską policją jesteśmy teraz w trakcie dokładnego porównywania materiału DNA i odcisków palców Dariusza K. oraz dowodów kryminalistycznych pozostawionych na miejscach zbrodni w Wielkiej Brytanii, jak również w innych krajach. Po tym, jak niemiecka policja przesłuchała mężczyznę, stwierdziła, że w zasadzie najlepiej będzie, jeżeli wystąpi o jego ekstradycję. Ale nie chodziło o to, by trafił do Polski, ale właśnie, aby wydać go władzom austriackim. Tak też się stało, więc z tego, co podejrzewam, Polska nie wystąpiła o to, aby wrócił do naszego kraju. To właśnie wtedy też do mediów przedostała się informacja o tym, że Dariusz K. jest prawdopodobnie pierwszym seryjnym mordercą Europy. A do tego, że wszystko wskazuje na to, że w ciągu 7 lat mógł dokonać zbrodni aż w 6 państwach. Oczywiście wszystkich należących do Europy. Początkowo w Niemczech jeszcze w trakcie przesłuchiwania mężczyzna stwierdził, że jego motywem było to, że odczuwał radość. A dokładniej, że odczuwał ją wtedy, kiedy torturował całkowicie niewinne i przypadkowe ofiary. Później już w Austrii stwierdził, że torturował, gwałcił i mordował, bo tak kazały mu tajemnicze głosy, które były w jego głowie. Nie wyjaśnił jednak, o co chodziło z tym napisem. Jeśli chodzi o najbardziej prawdopodobną hipotezę, to ustalono, że mężczyźnie mogło chodzić o początek hymnu św. Tomasza z Akwinu, Tantum Ergo Sacramentum. czyli przed tak wielkim sakramentem. Ale dlaczego akurat to miałby napisać i jaki miałby to związek z tym morderstwem, tego nie ustalono. Jeśli chodzi o polską stronę, to jedyne oświadczenie, jakie znalazłam, to rzecznika prasowego prokuratury okręgowej w Opolu, a dokładniej, że szwedzka i austriacka policja zwróciły się o pomoc do polskiej policji w tej sprawie. Ale jak to przeważnie bywa na takim etapie śledztwa, oczywiście więcej pani prokurator nie mogła powiedzieć. W tym czasie wieść o tym, że zatrzymano Dariusza K. i to w takiej sprawie, doszła do mieszkańców Opola, a zwłaszcza osiedla Mattelheim. W polskiej prasie pojawiło się też wiele nagłówków brzmiących jak wampir z osiedla Mattelheimu, wampir z Mattelheimu, seryjny morderca z Mattelheimu, więc można powiedzieć, że niechlubnie je rozsławił. Dziennikarze, którzy dotarli do mieszkańców tego osiedla, nie mieli jednak problemu z tym, aby uzyskać jakiś komentarz o tej sprawie. Właściwie też prawie każdy wiedział, o kogo chodziło. Wszyscy jednoznacznie twierdzili, że chłopak był jakiś dziwny, ale nigdy by nie podejrzewali, że mógłby dokonać czegoś tak okrutnego. Jeden ze znajomych 29-latka tak się wypowiedział o tej sprawie. Zdjęcie Darka oraz tekst dostałem od kolegi mailem. Mimo zasłoniętych oczu, poznałem go. Naprawdę nie wiem, co mu odbiło. Przecież nigdy nie był agresywny, nie bił się z nikim, nie kłócił. Podobnie twierdzili sąsiedzi, mówiąc, nigdy nie pchał się do bitki z innymi, nie był kłótliwy. Jedna kobieta, której dziennikarze pokazali zdjęcie opublikowane przez Daily Mail, tak powiedziała. Tak, to on. Tutaj na zdjęciu jest łysy, ale pamiętam go z pięknymi lokami na głowie. Nie znałam go za bardzo, ale nic złego o nim nie słyszałam. Współczuję jego mamie. Nie wyobrażam sobie, co może teraz czuć. I faktycznie kogo dziennikarze nie zaczepili, to w zasadzie Dariusza kojarzył. Inny sąsiad również wypowiedział się na jego temat. Twierdził, że był przeważnie ubrany w dres, że czas spędzał między blokami i że można powiedzieć, że był puszczony samopas. I że oczywiście wynikało to z tego, że mieszkał tylko z mamą, a w domu też się za bardzo nie przelewało. Brzmiało to tak, jakby po prostu nikt nad nim nie czuwał. Mężczyzna dodał też, że koledzy, z którymi przebywał te 10 lat wcześniej, nie byli zbyt dobrym towarzystwem, że kiedyś Dariusz mu proponował, że sprzeda mu wideo właśnie od tych kolegów, ale okazało się, że pochodzi z kradzieży. Śledczy zbierali materiały, aby postawić Dariusza w stan oskarżenia, choć jeszcze oczywiście należało go poddać odpowiednim badaniom psychiatrycznym, to w międzyczasie rozpętała się dyskusja o Schengen. Wiele osób zastanawiało się, że może gdyby nie było takich ułatwień, to nie doszłoby do takiej zbrodni, do takiej możliwości w ogóle przemieszczania się między państwami. Takie też pytanie zostało postawione kryminologowi, socjologowi i pułkownikowi służby więziennej, doktorowi Pawłowi Moczydłowskiemu. Doktor jednak zdecydowanie zaprzeczył tezie, że otwarte granice sprawiają, że łatwiej jest działać mordercom i zamachowcom. Specjalista stwierdził, że raczej jest to związane nie z wolnością w Europie, ale z uwarunkowaniami biospołecznymi. I że jest to takie złudne wrażenie, że granice są otwarte, że jest jakaś bezkarność. Że tak naprawdę to nie jest tak, że jesteśmy anonimowi, a wręcz odwrotnie, bo w miejsce zniesienia tych granic powstał zupełnie inny system identyfikacji. I w zasadzie jest to prawda, bo dobrym przykładem jest właśnie ten nowy system, który połączył omawiane dzisiaj państwa i przyczynił się do schwytania Dariusza. Doktor Moczydłowski podkreślił, że efektem takiego myślenia o bezkarności za granicą jest to, że wielu Polaków odsiaduje wyroki właśnie w tamtejszych więzieniach. A co więcej, mężczyzna dodał, że tak naprawdę bardziej jesteśmy narażeni na zainteresowanie służb, kiedy ruszamy w Europę, niż kiedy siedzimy we własnym kraju. Ale faktycznie może właśnie to, że Dariusz myślał, iż otwarcie granic sprawi, że będzie bezkarny, sprawiło, że jednak został złapany, bo był nieostrożny. W końcu też przyszły wyniki badań, którym został poddany mężczyzna. I psychiatrzy uznali, że Dariusz cierpi na schizofrenię paranoidalną. A co więcej, dodali, że prawdopodobnie od 10 lat jest ona nieleczona. Dlatego też nie można było uznać, że mężczyzna był poczytalny w chwili dokonywania tych zbrodni. A zatem nie można było mu też przypisać winy i decyzją sądu został skierowany na leczenie do ośrodka w austriackim Gülersdorf. W trakcie procesu jego obrońca jednak zaznaczał, że mężczyzna wkradał się do domu swoich ofiar po to, żeby się umyć i najeść, a nie zabijać. Wskazywał też na to, że mężczyzna słyszał głosy i jest po prostu osobą chorą. Zdaniem dziennika Der Standard, ławnicy uznali, że jest to człowiek chory, a nie zły. Taką ciekawostką jest jeszcze to, że w końcu, gdy Dariusz przez sędziego został zapytany, co miał znaczyć ten napis, który napisał na ciele Erny, Dariusz miał odpowiedzieć: to grecki bóg, który został przeklęty, tak jak ja. Interesujące jest także to, że choć Dariusz podkreślał, że słyszy głosy, to jednak sam zaprzeczał, że jest chory na cokolwiek. Twierdził jedynie, że ma problemy z rzeczywistością. Ale tak jak wspomniałam, został jednak uznany za osobę chorą i skierowany na leczenie. Jeśli chodzi o to, co dzieje się z Dariuszem dzisiaj, to nie znalazłam żadnych wzmianek o tym, że coś by się stało, więc zakładam, że dalej siedzi w ośrodku, do którego został wysłany. Jeżeli mieszkacie w Austrii i wiecie coś więcej na ten temat, to dajcie znać w komentarzu, chętnie uzupełnię wiedzę. Podejrzewam też, że jeżeli chodzi o te inne państwa, to śledztwo cały czas trwa. Żadnych nowych zmianek nie znalazłam. Zastanawiające jest też to, że Dariusz zaczął dokonywać swoich zbrodni dopiero jak wyjechał. Że w Polsce niczego się nie dopuścił, nie był agresywny, a przynajmniej takie stwarzał wrażenie. Ale jeżeli jest tak, jak psychiatrzy orzekli, czyli chorował od co najmniej 10 lat, to faktycznie z biegiem okoliczności mogło być tak, że choroba nasiliła się, gdy wyjechał. Do tego też nie znalazłam wzmianek o tym, czym się właściwie zajmował w tych państwach, czy gdzieś pracował, czy miał jakieś pieniądze. To by też pasowało do tego, dlaczego włamywał się do tych domów oraz dlaczego chciał kraść ze sklepów. Może pierwotnie faktycznie było to podyktowane jego potrzebami fizjologicznymi, ale później uaktywniała się choroba. Ale oczywiście to tylko jakieś moje przemyślenia. Jestem natomiast ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Może zastanawiacie się, dlaczego został nazwany seryjnym mordercą Europy, skoro tak naprawdę udowodniono mu tylko 3 morderstwa. Ale tak jak wspomniałam, raz, że podejrzewa się, że było ich znacznie więcej, a dwa, chodzi o to, że bezkarnie podróżował po tylu państwach, właściwie tak skakał między nimi, między tymi wszystkimi zbrodniami. I było ich prawdopodobnie 6, a w większości z nich na razie jeszcze nic nie udowodniono, że czegoś dokonał. Mam na myśli, że dokonał jakiejś zbrodni, jakiegoś przestępstwa. Pod koniec też wspomniałam o Czechach, a wcześniej o nich nie wspominałam, ale też dlatego, że oprócz tego zdania nie znalazłam żadnej konkretnej informacji. I tak naprawdę na ten moment to wszystkie informacje, jakie znalazłam o tej sprawie, może nie jest ich zbyt wiele, ale uznałam, że warto o tej sprawie powiedzieć. Pewnie też zauważyliście, że odcinki Zbrodni po polsku są krótsze niż odcinki, które zazwyczaj robiłam. Ale wynika to właśnie z tego, że tych informacji jest znacznie mniej niż w przypadku zagranicznych spraw. Uważam jednak, że długość sprawy nie powinna determinować tego, czy o niej opowiem. Myślę jednak, że w ramach tych spraw, które zostały, jedna będzie zdecydowanie dłuższa. I będzie to ta ostatnia z Krakowa. A zatem zostały nam jeszcze Białystok i Katowice, o ile mnie pamięć nie myli. I oczywiście ten wspomniany Kraków, ale to już na samym końcu, bo postanowiłam, że Krakowem zamknę tę serię. Ale jeszcze dziś zajmujemy się Opolem, dlatego czekam na wasze opinie, na wasze zdania o tej sprawie, co o tym sądzicie i co sądzicie o tym systemie. Oraz tym, że Dariusz został zatrzymany w Austrii, a nie w Polsce. Czy uważacie na przykład, że powinien wrócić do Polski? Dajcie znać, co myślicie, a z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.